Muzyka i Sport, Radio Zachód i zapowiadana wcześniej rozmowa. Ekstraliga Żużlowa i wielki finał. Stal Gorzów kontra Unia Leszno. 46-44 pierwszy mecz w Gorzowie. Minimalna wygrana Stali. Dziś rozmowa z naszymi ekspertami, a są nimi Czesław Czernicki, trener obu lubuskich drużyn. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Andrzej Loch, dziennikarz Telewizji Polskiej, oddział Gorzów Wielkopolski. Również ciebie witam, Andrzeju.
Witam również. Pan Czesław był kiedyś trenerem Unii Leszno. To jeszcze kolejny argument.
No, ja powiedziałem obu lubuskich klubów, ale jak mielibyśmy wymieniać, to tych klubów, panie Czesławie, trochę by się znalazło. Ale dziś koncentrujemy się, no właśnie, na starciu...
Marek Cieślak trochę więcej.
Na starciu Stali z Unią. Panowie, 46-44, minimalna wygrana Stali. Panie Czesławie, od razu pytanie, czy Stal może się cieszyć z tej wygranej, czy wręcz przeciwnie, może się martwić, że to jest właściwie żadna zaliczka, krótko mówiąc, w kontekście rewanżu, jak pan sądzi?
No, słuchałem wszystkich wypowiedzi i dziennikarzy zielonogórskich, dziennikarzy... Bo Ryszard również jest dziennikarzem Radia Zachód. W tych nastrojach, jakie były przed meczem, wypowiedzi trenerów, wypowiedzi działaczy klubu, i wszyscy liczyli na, można powiedzieć, bardzo zdecydowane zwycięstwo i niejako taki to był prognostyk, że czują się bardzo, bardzo, bardzo pewnie i to mnie, można powiedzieć, bardzo niepokoiło. Chociaż też byłem mocno usatysfakcjonowany, że czują się też tak pewnie, bo liczyłem i stawiałem na Stal Gorzów. Mocno stawiałem na Stal Gorzów.
Czyli w takim razie od razu przechodzimy do konkretów. Co nie zadziałało?
Moim skromnym zdaniem, analizując to wszystko od półfinałów, kiedy Leszno jeździło z Spartą Wrocław, przygotowanie toru, takiego toru praktycznie w Gorzowie nie było. I patrząc na to, co się działo na torze, patrząc na atmosferę w parku maszyn i w niektórych momentach niemoc, jaka była i takie zakłopotanie wielkie, gdzie już nie pomagał ani psycholog, ani nikt inny. I praktycznie przestała funkcjonować ta linia porozumienia i odpowiedzi, bo zawodnicy nie wiedzieli, w którą stronę i jak. Dopiero zarezerwowali praktycznie przed ostatnią serią, przed biegami nominowanymi i to zagrałał. Ale powiem tak, Piotrek Baron znakomicie to rozegrał sprawę, bo postawił wszystko na ostrzu noża w meczu półfinałowym, robiąc taki tor, jakiego w Lesznie nigdy nie było. Po prostu twarde płytki, gryz. I to było tak twardo, że wszyscy mieli pretensje, bo znam kulisy tego meczu. Pretensje po wielkiej awanturze Piotr taki mecz, taki tor szykuje. Ale Piotr myślał o torze, jak sprowokować Gorzów, żeby widząc Gorzów, na jakim torze jeździ, Gorzów spróbował toru innego, licząc, że Leszno przygotowuje się, że będzie w Gorzowie również taki tor twardy, zrobił taki tor, na którym cały czas Leszno u siebie jeździ. I Leszno się czuło znakomicie, dlatego że po pierwszej serii od razu trafili, można powiedzieć, z przełożeniami, z ustawieniami, a nie są to chłopcy tacy, którzy nie wiedzą, co w żużlu sporcie się dzieje.
Baron oszukał Chomskiego, można w takim uproszczeniu sformułować tę tezę, którą
taktycznie tu mogę powiedzieć, że Piotrek w parku maszyn praktycznie był sam, bo jest tam jeszcze asystent, mądry człowiek, który prowadzi zajęcia ogólne, sprawnościowe, ale praktycznie był sam i ewentualnie nikt mu tam nie przeszkadzał, nikt mu się nie kręcił i dowodzi tą drużyną. I to jest dla mnie taki, można powiedzieć, szacunek dla Piotra.
Andrzej Loch, no i co pan, panie redaktorze, na tezy pana trenera? Coś przeciwnego, czy takie same wnioski?
Znaczy, ja byłem tutaj zaskoczony tym, ponieważ mieliśmy wiele przykładów i takich spotkań Stali Gorzów, w którym rzeczywiście ona była od początku tak naprawdę zawodów dopasowana do toru. Kiedy przeciwnicy się łapali, co jest z tym torem, to łapali się na trzecią, czwartą serię, już było po zawodach, już ta przewaga była często 10-12-punktowa i już trudno było wtedy odgonić. Spójrzmy też na to, że do tej pory w tych spotkaniach domowych Stali Gorzów trójka liderów, czyli Waculik, Kasprzak i Zmarzlik, ona praktycznie była bezbłędna, co się w innych zawodach im aż tak często nie zdarzało. U siebie rzeczywiście byli dopasowani. No a tutaj mieliśmy sytuację, w której to oni właśnie byli pogubieni. Krzysztof Kasprzak nie wygrał biegu. Martin Waculik po trzech swoich startach miał tylko 3 punkty. 2 razy przyjechał ostatni, więc rzeczywiście Stal była pogubiona i nawet biorąc pod uwagę to, że spotkała się z bardzo silnym przeciwnikiem, najsilniejszą drużyną w lidze, to mimo wszystko wydaje się, że jeżeli gdzieś powinna być pogubiona, to na pewno nie w tej formacji liderów. I to wskazuje na to, że z Torem rzeczywiście nie postąpiono tak, jak powinno się postąpić. Nie powiem, że tak jak chciano postąpić, bo być może właśnie tak chciano, ale zdecydowanie Stal tutaj straciła. Nie wykorzystała tego atutu swojego toru, choć oczywiście to nie sprawia, że Unia jest już mistrzem Polski i że już mamy sprawę przesądzoną.
Czy można było coś taktycznie rozwiązać inaczej, panie trenerze, od razu?
Nie, absolutnie, bo taktycznie coś można zrobić, kiedy mecz cały czas oscylował w granicy czterech punktów przewagi albo w stronę Stali, albo w stronę Unii Leszno. Zgadzam się z panem Andrzejem, ale powiem jedno, że nie był mecz z widowiskiem ekscytującym.
Nie, zupełnie.
Mówiąc delikatnie bardzo. Tak, przecież,
bo zwracając jeszcze uwagę na cenę biletów.
Mieliśmy okazję wszyscy oglądać znakomity mecz Motoru Lublin w Rybniku. W pierwszej lidze finałowy mecz. Jak też mecz o trzecie miejsce Sparty Wrocław i Włókniarza Częstochowa. Ale powiem tak. Czy taktycznie? Tak. Stal miała tą znakomitą przewagę przez wszystkie mecze, jeżdżąc u siebie, bo praktycznie była zespołem nie do pokonania. I mieli wszystko tak dograne i tu sądzę, że niepotrzebne było aż tak wielkie ryzyko i szukanie czegoś innego, kiedy mieli to wszystko sprawdzone i mieli, zwłaszcza ci liderzy, którzy później przekazywali formacjom z drugiego rzutu, tak, jeżeli tak brzydko się wyrażę, zawodnikom doparowym te informacje, które były na torze. A tutaj ci zawodnicy ewentualnie doparowi też czekali na podpowiedzi, ewentualnie wymianę poglądu, bo były takie spotkania między po czwartym, po siódmym, po dziesiątym wyścigu. No czegoś takiego nie było. Byli, można powiedzieć, jak widzieliśmy to nawet na zbliżeniach, była totalna niemoc, bo nikt nie miał. Spotykamy się i nikt nie wie, co powiedzieć, prawda?
To nawet Bartosz Zmarzny, nawet który Bartosz zawsze jest, prawda? Tak. Dominatorem Andrzej.
No i który też przegrał swój drugi bieg. I to był po tej drugiej serii rzeczywiście, no to widmo tego, że to spotkanie można przegrać, naprawdę bardzo mocno zajrzało Stali w oczy. Trzecia seria też w przypadku Zmarzlika, no była poprawa, no, ale ta kluczowa para, czyli Waculik-Woźniak, dalej była pogubiona, więc no tutaj to, że to się tak skończyło szczęśliwie dla Stali Gorzów, to chyba duże szczęście.
Zawsze ciekawe obrazki, prawda? Że Stal wygrała, ale radość była w Lesznie.
Na jazdę Bartka Zmarzlika, to była jazda na granicy maksymalnego ryzyka. On wypruwał, można powiedzieć, całe powietrze, to mało powiedziane, całe powietrze z kół schodziło po czterech okrążeniach każdego wyścigu, bo tam dawał z siebie absolutnie wszystko i z motocykla wyciągał wszystko.
Panowie, 2 punkty przewagi, to jest nic właściwie w kontekście rewanżu. Stal musi zremisować, bo przy takim samym rezultacie wiadomo, że tytuł trafia do Leszna. Pytanie właściwie banalne. Co można zrobić teraz? Jak nastawić zespół? Czy pojechać na takiej spince, na której jednak Stal jechała? Czy pojechać na luzie? I czy prawdziwa jest teza, od razu pytania do panów, że Stal może, a Unia musi, choć sport nie lubi podobno takich określeń, Andrzej?
Ale patrząc na historię playoffów, to mieliśmy wiele takich spotkań, które kończyły się w okolicach remisu i to jedno i drugie spotkanie. Moim zdaniem tutaj nic nie jest przesądzone. To są 2 punkty. Przypomniała mi się taka historia, która jest bolesna dla kibiców Stali, ale być może tutaj będzie taką nadzieją. Kiedyś mieliśmy taki mecz, kiedy walczyły 2 lubuskie drużyny o awans wtedy do półfinału i Zielona Góra wtedy u siebie wygrała 47-43. Niektórzy już odpalali cygara, już się cieszyli, a tymczasem Zielona Góra pojechała na rewanż i ten mecz rewanżowy wygrała i Stal z wicemistrza Polski z 2. miejsca spadła na 6. w końcowej klasyfikacji, więc tutaj nie można niczego zakładać. Oczywiście Unia Leszno jest faworytem, bo wydaje się, że powinna wykorzystać ten atut własnego toru. Wydaje się, że ma silniejszych młodzieżowców, że ten 5. senior jednak w drużynie leszczyńskiej jest bardziej pewny, więc te argumenty takie czysto teoretyczne na korzyść Unii Leszno z pewnością przemawiają, ale to jest tylko sport. Przecież no, nikt nie odmawia prawa Rafałowi Korczmarzowi do tego, żeby wygrał wyścig juniorski, żeby Grzegorz Walasek znowu pojechał w Lesznie tak, jak pojechał w debiucie, w rundzie zasadniczej, w swoim debiucie, więc tutaj mogą być takie sytuacje, ale też no, to zadanie będzie bardzo trudne.
No, to, że trudne, panie Czesławie, to chyba nie mamy wątpliwości, ale pan jako trener pewnie by broni nie składał. Bo na ten moment Stal jest mistrzem Polski przecież po pierwsze.
Zdecydowanie meczu. Tak, no. Wygrała mecz, obojętnie czy dwoma, czy dwudziestoma. Co ja bym zrobił? Ja bym zamknął ten tok przygotowań już tego szaleństwa. Oni są przygotowani na taki tor w Lesznie, jaki będzie, bo Leszno innego toru nie zrobi. A mając na uwadze również prognozy...
No właśnie.
Pogoda się zmienia.
To moim zdaniem ten atut będzie również dla Gorzowian. Szkoda Czerniawskiego, że złapał tą kontuzję po takim, można powiedzieć, jak na Janusza Kołodzieja, niefrasobliwym takim wypuszczeniu motocykla i braku kontroli z tego wyjścia z łuku, bo na tym łuku to wyjście przy samym krawężniku jest takie same od 40 lat, jak pamiętam. I nic się tam nie zmieniło, a jeżeli się tam jeszcze podrysuje, to tym bardziej trzeba, bo pamiętam dobrze w zeszłym roku na Grand Prix, jak Iversena tam chwyciło znakomitego zawodnika i nie mógł oponować tego motocykla.
Pan mówi, że zamknąłby pan drużynę, w sensie wyłączył z jakichkolwiek przygotowań, tak na świeżości zupełnej, tak?
Tak, absolutnie na świeżości, mając na uwadze tego, że sprawdziłbym tylko sprzęt, sprawdził, nie nastawiał się, bo wiadomo, że zawodnicy mają dwa albo trzy motocykle na twarde albo na ciut przyczepniejszy tor i te korekty to będą minimalne w tej sytuacji i to zostawił w spokoju, mając na uwadze, że jest w Teterow jest Grand Prix i jeżdżą, młodzieżowcy również jeżdżą, i spotkał się na jakimś fajnym, integracyjnym lanczyku. Porozmawiał nie o żużlu, porozmawiał z wszystkim, ale nie o meczu.
A o czym się rozmawia, panie trenerze? Niech pan powie, taka dygresja. Jak pan chce wyłączyć żużlowców, był pan trenerem i nie rozmawiajmy o żużlu, to czym oni najczęściej rozmawiają?
To zależy, trzeba z racji doświadczenia...
Wszędzie się wszystko kręci koło żużla.
Z racji doświadczenia i poznania tych zawodników, wiemy, jakie są zainteresowania tych zawodników. Możemy rozmawiać o muzyce, możemy rozmawiać o Formule 1, o MotoGP, możemy rozmawiać o jakiś bardzo dobry koncert, możemy puścić jakiś znakomity koncert, na przykład Joe Bonamazy, który w Polsce znakomicie koncertowa w tym roku. No, wiele rzeczy można zrobić, a przy takim małym piwku i grillu same się rozmowy, same tematy się niejako wchodzą na tapetę.
Andrzej, czy Piotr Baron może tutaj zaskoczyć? Czy w ogóle Unia może czymś zaskoczyć? Czy ktoś kogokolwiek może na tym etapie zaskoczyć? W jakich warstwach, na jakich płaszczyznach to się wszystko rozstrzygnie?
Nie, no tutaj już nie ma elementu zaskoczenia. Tu trzeba wprowadzić element powtarzalności i zrobić wszystko, żeby to, co zagrało wiele razy w ciągu sezonu zasadniczego, po raz ostatni w tym najważniejszym momencie zagrało. Tu nie ma miejsca już na kombinację. O tym przekonała się Stal Gorzów w pierwszym meczu. O tym przekonali się, patrząc na lata wcześniejsze, wiele innych drużyn, które próbowało kombinować, robić tor przeciwko przeciwnikowi, zmieniać ustawienia par zawodników, kombinować coś. No, nie ma na to miejsca. Tu trzeba, tak jak też przed momentem, a propos tej świeżości, tego wyłączenia, no ci zawodnicy są już w jakiejś formie. No teraz się już nic nie zrobi. No co najwyżej ktoś może ewentualnie oddać jeszcze silnik do serwisu, jeżeli coś tam nie grało, ale tak naprawdę no skoro wszystko funkcjonowało do tej pory, no to co tutaj kombinować? Co zmieniać? Po co? Dlaczego?
A, no właśnie. Ale i tak zadam pytanie trenerowi. Na konferencji prasowej po ostatnim meczu rozścieczył jeden z dziennikarzy Stanisława Chomskiego, sugerując, że może Bartosza Zmarzlika pod ósemkę desygnować. No to byłoby wywrócenie wszystkiego właściwie, ale tak sprowokuje pana. A może? Pan by zaryzykował?
No w tej sytuacji Staszek ma inny problem, dlatego że Czerniackiego nie ma. Jakby był ewentualnie Czerniacki jeszcze, no to jakby nie patrzeć, to...
Ale pojedzie szczotką z siódemką.
Jest, ale to szczotka jest, można powiedzieć, jedzie na sztukę. Przepraszam za szacunek. I przepraszam Alana za takie porównanie, ale to nie jest jeszcze zawodnik na finał Ekstraligi. Ale jakby był Czerniacki i ten Czerniacki był zdolny do takich nieraz znakomitych występów, tak jak u nas Tonder. Wypalił nie wiadomo ni skąd, ni zowąd, dwa biegi i wszyscy byli happy i okrzyczają, że przepojedzie do Grudziądza i wygra mecz. Pojechał do Grudziądza i trzy razy
wiem jak było.
Zabierał zawodników ze sobą, prawda?
Co z tym Zmarzlikiem pod ósemką? teza zupełnie wyświechtana z kosmosu? Czy może jest jakieś takie źródło, że może... No,
akurat ten dziennikarz on powtarza tą tezę od początku sezonu.
No tak, nie, ale zostawiamy pana redaktora z konkurencyjnej stacji.
Ja to pierwszy raz słyszę, ale bym nie ryzykował w tej sytuacji i się nastawił na mocny skład z tymi numerami, bo nawet jeżeli dwa punkty, to te punkty trzeba bronić. A bronić trzeba, można powiedzieć, stosując różnego rodzaju rezerwy taktyczne i różnego rodzaju fortele przerwy. Ale wróćmy do jednej rzeczy, o której bym zasugerował delikatnie, nie narzucając. Ten tor w Lesznie ma dużo podobieństwa do toru, te ścieżki do toru w Toruniu. I pamiętam te zjazdy, wjeżdżanie na tą beczkę, na ten płot, i później ewentualne przycinanie krawężnika i to. I ewentualne to tylko taktyczne rozrysowanie sytuacji, w jakiej się znajdujemy po starcie na dojeździe do łuku, na wejściu w łuk, wtedy, kiedy jesteśmy, prowadzimy 5-1, czy jesteśmy na pozycjach 1-3, czy nawet jeżeli idziemy na 3-3, bo tam są takie ścieżki, że no trzeba być przygotowanym na ewentualność gospodarzy, że im trzeba zablokować ten tor jazdy i to duża analogia jest do toru w Toruniu.
No powinno się dziać, tor w Lesznie sprzyja walce, oczywiście zobaczymy jak będzie przygotowany, ale tam najczęściej jest ciekawie po prostu, wyświechtany slogan też. Natomiast pytanie również do panów, gdzie szukać słabych punktów? Czy Janusz Kołodziej to jest dzisiaj najsłabszy punkt Unii Leszno, Andrzej?
Patrząc po tych problemach, które miał nie tylko w Gorzowie, ale wcześniej miał przecież te problemy również w tym meczu półfinałowym z drużyną z Wrocławia, więc wydaje się, że to jest słabszy punkt, ale no tutaj trzeba bardziej liczyć na, no i swoich szans upatrywać w indywidualnych zwycięstwach nad dwójką zawodników Sajfuddinowym i Pawlickim. To są kluczowi zawodnicy dla drużyny z Leszna, bo para Hampel-Kołodziej, ona jest trochę taka nieobliczalna, ona potrafi wygrać 5-1, może przegrać 5-1, więc tam na remis można próbować ugrać jazdę z tą parą, ale kluczowe moim zdaniem będzie pokonywanie. Jeśli uda się sprawić, żeby Pawlicki nie wygrywał biegu za biegiem, a Sajfuddinow, szczególnie w tej początkowej fazie, którą zazwyczaj bardzo dobrze jedzie, też nie był tak mocnym punktem, czyli przyjechał z tyłu raz, drugi, czy też trzeci i na tym spróbować zbudować nawet na zasadzie 4-2 jakiejś delikatnej przewagi, to moim zdaniem mogłoby być kluczem do wygrania tego spotkania.
Panie Czesławie, klucz?
Zgadzam się z panem Andrzejem w sytuacji, dlatego że moim zdaniem mecz będzie wyglądał w granicach bardzo zaciętego pojedynku i te sytuacje, czy 4-2 dla nas, czy 3-3, to trzeba... Nie można przegrywać biegów. Nie można przegrywać biegów.
A tym bardziej 5-1.
Tak, i w tej sytuacji, co pan wspomniał dotyczący Janusza Kołodzieja i Jarka Hampela, no są nieobliczalni i różne są sytuacje, w jakich stawiali zespół i siebie w tym sezonie. I nawet głośno się w Lesznie mówiło, że to może być ostatni sezon Jarka Hempela w Unii Leszno i będą szukać zawodnika. Janusz, jak na zawodnika już Grand Prix, zwycięzcę Grand Prix Challenge, no to nawet po takich perturbacjach, gdzie może zadołować psychicznie, że wykluczony w pierwszym wyścigu, ale to nie może...
Nie ten format, prawda?
Nie ten format i tej klasy zawodnik i człowiek no, nie może się tłumaczyć, że tak się, można powiedzieć, rozkleił, prawda?
Czyli co? Jak zakład bukmacherski gdzieś by panowie spotkali na swojej drodze, to bardziej na Unię czy bardziej na Stal? Już tak ostatnie pytanie.
No ciekawe widowisko.
Nie stawiamy, tak? Bo wszystko się może zdarzyć.
To znaczy każda jazda, obojętnie w jakich warunkach, dająca szansę wygrania. Bawię się jako kibic teraz, nie ekspert, nie trener były. I jestem autentycznie kibicem i jestem za Stalą Gorzów.
No tu wszyscy chyba w studiu jesteśmy za Stalą Gorzów. Panowie, oby 10. tytuł powędrował w historii do Stali Gorzów. Andrzej Loch, dziennikarz Telewizji Polskiej i ekspert, trener Czesław Czernicki byli naszymi gośćmi. Maciej Noskowicz, dziękuję za uwagę.